Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: muzyka przestrzenią spotkania. Naszym gościem jest pani profesor Agata Sapieha, adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, skrzypaczka, pedagog. Witamy serdecznie.
Bardzo serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Wielu dziękuję za sonaty różańcowe, akurat październik. I tak się nam zdarzyło, że pani profesor też przyszła do studia i naszym słuchaczom, słuchaczom Radia Maryja to zaproponowała. Wielu jest wdzięcznych, bo to też tak troszeczkę nastraja, tak jak dziś zresztą muzyka, o której mamy mówić, ma nas łączyć.
Tak, łączy się to, o czym będziemy mówić, z tymi sonatami różańcowymi i innymi kompozycjami. Ja dziękuję, że mogę się tym podzielić, ponieważ jest to tak obrazowa muzyka, jest to możliwość, umożliwienie modlenia się poprzez muzykę, jej wykonanie, jej słuchanie, a przede wszystkim jej rozumienie.
To może, bo tak mówimy, muzyka to łączy nas, łączy ludzi, łączy pokolenia, łączy wieki. Patrząc na chociażby kompozytorów, różny był ich los, no ale to też taka przestrzeń spotkania Boga z człowiekiem.
Absolutnie tak. Przepraszam za takie stwierdzenie niepodważalne, ale doświadczam tego. Myślę, że każdy, kto ma dar, łaskę wiary z wykonawców, też tego doświadcza. A jeżeli zdarzają się osoby, które mają wielki talent, a nie wiedzą, że to jest dane od Boga, to później też tego doświadczają. Ponieważ dobra muzyka, bo to jest bardzo ważne, mówimy o muzyce poważnej, rozrywkowej, weźmy pod uwagę, że w czasach Mozarta na przykład, to co dzisiaj uważamy za muzykę poważną, często było muzyką rozrywkową. I zawsze można powiedzieć a propos października, że była muzyka do tańca i do różańca. Natomiast sakrum w muzyce, tak jak w sztuce, jest tym sakrum łączącym wszystkie dziedziny sztuki i muzyka nie istnieje sama w sobie. Są związki słowno-muzyczne. Jeśli mówimy o retoryce, to też mówimy o retoryce muzycznej. I rozmawialiśmy o festiwalu, który od zeszłego roku organizujemy, Bach Herbert, muzyczne kazania, ponieważ w baroku figury retoryczne i retoryka w muzyce stosowana była nazywana kazaniami muzycznymi. Także to nie jest tak, że...
Ona coś za sobą niesie, prawda, ta muzyka. To nawet pani powiedziała, to też zależy, czy jest człowiek, ten autor, ten kompozytor, muzyk jest wierzący, czy też nie. To nie, żebyśmy rozgraniczali albo kogoś traktowali gorzej, tak. Tylko że to też jakoś z natchnienia Bożego i to też czemuś służy, jeżeli myślimy o tej przestrzeni łączenia się, rozmowy, spotkania i tego, czego, co nam ta muzyka daje. Tak jak tutaj Bacha łączymy z Herbertem i mówimy o kazaniach, to jakby odlegli są sobie, a jednak to można połączyć i nie jest to jakby sprzeczne ze sobą.
Tak, i odlegli, i poznając Herberta, bo ja dzięki temu pomysłowi też poznawałam Herberta, którego znałam zbyt mało i cały czas za mało znamy wszystkich. Poznajemy, prawda? I doświadczamy tego, że tak naprawdę poszukujemy tego samego, tylko różnymi drogami. I muzyka, bardzo ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że muzyka ma swoje znaczenie. Kiedy wczoraj, wspomnę, rozmawialiśmy z ojcem Benedyktem na temat muzyki właśnie i na temat jej znaczenia i jak charaktery pór roku, prawda? Różne kolory jesieni czy burza w lecie i tak dalej. To jest może prostsze do pojęcia, tylko też trzeba to wiedzieć, bo Vivaldi też napisał teksty do tego, takie tak zwane sonety, można tak nazwać.
Pytanie, że on doświadczał czterech pór roku, tak jak my na przykład.
Oczywiście.
Tak. A jednak potrafił to przenieść, nawet tak jak pani profesor mówi, w słowie. Nie tylko w
słowie. Zaplanował, co dane fragmenty muzyczne mają odmalować, prawda? Ale przecież mamy tyle utworów instrumentalnych. Jest to muzyka jakby abstrakcyjna, ale też rządzi się prawami języka kompozytorskiego, obyczajami danej epoki, szkoły narodowej muzycznej, prawda? Czy kiedy mówimy o Monteverdim, który wprowadził to od bardzo odległe czasy, zmarł 1643, prawda? I jego koronne przedstawienie, tak zwanej seconda pratica, czyli sposób komponowania, uwaga, to nie jest zbyt trudne do zrozumienia, sposób komponowania taki, że słowo rządzi muzyką. Nie może to być słowo jako słowo, ale znaczenie tekstu, znaczenie tego przekazu rządzi charakterem muzyki, prawda? I to było tak, że słowo jest panią harmonii. Harmonią nazywano muzykę wówczas. To też warto wiedzieć, że harmonia, czyli brzmienie, współbrzmienie, to jest muzyka. I jeżeli znamy zasady rozumienia i intencji kompozytora, to wtedy, jeżeli znamy ten język muzyczny, stylistykę i w dodatku połączone style w różnych dziedzinach sztuki, bo tak jakby odeszłam od głównej myśli, ale właśnie to jest tą główną myślą, że jeśli łączymy na przykład malarstwo, rzeźbę i muzykę, kiedy wchodzimy w okres manieryzmu, gdzie wszystko jest dziwne, wszystko jest udziwniane, przecież po tym renesansie, gdzie wszystko jest harmonijne, bez problemu jakby, jest polifonia niezależna, takie grzeczne są te współbrzmienia, nawet jak się pojawiają dysonanse, czyli trudne brzmienia, jakieś takie do rozwiązania. Ale kiedy wkraczamy w okres manieryzmu, gdzie trzeba zaszokować słuchacza brzmieniem, które...
Trzeba, czy się chce zaszokować, no bo można powiedzieć, epoki, prawda, też są różne. Tak jak pani mówi, jest gdzieś harmonia, a dlaczego później jakiś dysonans, bo tak byśmy odebrali to, dysonans musi wkraczać, czemu to też ma służyć, jacy to kompozytorzy, czym się, można powiedzieć, kierują, dlaczego tak się dzieje, prawda, bo my byśmy jednak chcieli, żeby to się pięknie rozwijało, a tu naraz następuje jakieś takie pytanie, czy załamanie, czy to...
Nie, to jest rozwój.
No właśnie.
Dlatego, że jest wprowadzona afektacja, można powiedzieć, bo nauka o afektach jest... sięgnijmy do kameraty florenckiej i proszę zauważyć, że to są druga, trzecia dekada XVI wieku. Kiedy wydawane są też traktaty na ten temat właśnie we Florencji, hrabia De Bardi, u którego były spotkania wielkich kompozytorów, on był mecenasem i dyskusje na ten temat, jak muzyka powinna być i komponowana, i wykonywana, już wtedy były konkretne zalecenia i wcześniej też, tylko ta kamerata florencka jest właśnie tym przełomem, gdzie z renesansu wkraczamy w manieryzm, który prowadzi do baroku. To nie jest tak, że jedna epoka się kończy, druga zaczyna i nie sięga do tamtej. Wszystko się wywodzi ze źródeł. I to jest chyba to nasze połączenie międzyepokowe, bardzo ważne. I po to, żeby słuchacz zrozumiał, a żeby kompozytor miał cel komponowania, musi rządzić uczuciami odbiorcy. A wykonawca ma, nie chcę powiedzieć psi obowiązek, ale naprawdę każdy odpowiedzialny wykonawca będzie sięgać do źródeł, żeby być zrozumiałym dla wykonawcy, dla słuchacza, ale może być tylko wtedy zrozumiały, kiedy sam zrozumie, o co chodziło kompozytorowi, jakie jest przeznaczenie, jakie jest znaczenie, jakim językiem się posługuje kompozytor i tak zwane wypracowanie, co autor miał na myśli, ale to jest naprawdę poważna sprawa, żeby rozumieć też i używać odpowiedniego instrumentarium, bo no, jest mi dane to, że ta moja pasja zajmowania się historycznie zgodnym wykonawstwem, czyli sięganie i do instrumentarium, i do technik związanych z danym stylem, z daną epoką, kiedy też sięgając do średniowiecza i tych instrumentów, później renesans, barok, można zaobserwować ewolucję tego wszystkiego. Ale, co jest bardzo ważne, że wtedy ma to sens, jeżeli ja sięgając do źródeł, rzeczywiście w to wchodzę. Nie ja rządzę obrazem i będę sobie coś tam wymyślać, no tutaj sięgając do pewnych celebryckich, prawda?
Bo tak myślę, że potrzeba jakiejś też wrażliwości, no bo możemy sięgać do tych epok dawnych, bo pani też powiedziała, że nawet między epokami łączymy się, nie tylko międzypokoleniowo, ale nawet między pokoleniami. I teraz... No my, jest ktoś, kto chciałby to dobrze przekazać, ma sięgnąć do źródeł. Tak. Jak to się działo na przestrzeni, nie wiem, wieków, na przestrzeni jakiegoś okresu, jak to się na przykład dzisiaj dzieje, no żeby ona, na przykład ta muzyka, była takim miejscem spotkania i nie deformowała, ale no pomagała nam no tą wspólnotę ludzką przeżywać. No bo myślimy o ludziach, nawet ktoś mi ostatnio powiedział, że wybudowano gdzieś w polu, prawda, taki obiekt, do którego no, ktoś myślał, że nikt nie przyjdzie, a ludzie przychodzą, bo pragną piękna muzyki, piękna tej symfonii. Ktoś powiedział, kto to zrozumie, a jednak są tacy, którzy nawet od pola przyjdą, ktoś by ich potraktował, że co wy tam możecie wiedzieć, a oni tego pragną. Jak to właśnie wygląda, żeby tego właśnie nie zaburzać, jakby pani profesor pomogła nam na to też spojrzeć, no i żebyśmy też nawet wiedzieli, co wybierać, jak wybierać i dlaczego.
Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie i w zasadzie tutaj należy też powiedzieć, że prawdziwe studiowanie muzyki i próba przekazania i słuchaczom, i samemu zrozumienie tego wszystkiego, to jest taka potężna lekcja pokory. Naprawdę. I to nie nadużywam słów, nie chcę, to nie jest nic górnolotnego, tylko to jest prawda. Bo ciągle, na zasadzie wiem, że nic nie wiem, odkrywam i to, co odkrywam, u źródeł. I tutaj podam odkrywanie u źródeł na przykładzie chyba Jana Sebastiana Bacha. To jest najlepszy, bo wszyscy mniej więcej wiemy, kim był Jan Sebastian Bach. Ale czy wszyscy wiemy, w jaki sposób on kształtował swój talent we wszystkich stylach narodowych, muzycznych? Siedział po nocach, kopiował rękopisy francuskiej muzyki, XVII-wiecznej i francuskiej, i włoskiej. Poznawał te style narodowe. Był też związany z polskim dworem poprzez sytuację polityczną przecież, bo był na dworze Sasów, jakby nie było. I to jest te związki dworu drezdeńskiego i warszawskiego. Natomiast to, co on, na czym stracił swój wzrok zresztą, prawda? Wiemy, że zaniewidział pod koniec. Siedzenie przy świecach i przepisywanie tych
rękopisów. Wytężanie wzroku, tak ponad miarę.
Tak, tak. I ten styl i wczesnych Włochów. I Louis Couperin, znamy może nazwisko François Couperin, który pisał koncerty królewskie, styl typowo francuski, wspaniały, ale Louis Couperin, który go poprzedzał, był kompozytorem i współtwórcą stylu niemenzurowanego, preludium niemenzurowane, czyli nieliczone, czyli swobodne, czyli granie harmonią w przestrzeni czasowej takiej, że nie ma kreski taktowej, mamy na przykład kreska taktowa raz, dwa, trzy, to jest trzy czwarte powiedzmy, a tutaj mamy takty, które ta kreska taktowa, jeżeli gdziekolwiek się pojawia, to jako uporządkowanie jakiejś grupy nut. Natomiast słyszymy harmonię, właśnie harmonię, na której improwizuje się cały szereg myśli, które współtworzą i dysonanse, i konsonanse, i takie długie, długie drogi myślowe. I to jest takie ćwiczenie też stylu improwizacyjnego. I dla nas, osoby, które są należą do naszego pokolenia, mają to szczęście i nasz wiek, że możemy na tych wszystkich naszych poprzedników, na Monteverdiego, który też i średniowieczem się interesował. Jeżeli odnosi się do stylu, na przykład też, który Monteverdi określił i wymyślił, jeszcze podkreślał, że to jest jego autorskie właśnie stwierdzenie, stile concitato, styl wzburzony. I tutaj te wszystkie batalie typowe w XVII wieku kompozycje i później, batalie i wojny, i to są batalie określone, tak jak na przykład wojna Wiktoria Wiedeńska, taka sonata jest. To jest, też odnosi się do tego stylu, bo to są walki, ale na przykład Kaspar Förster Junior, który jest bohaterem moich różnych rozważań tutaj, jeśli chodzi o mowę dźwięków w muzyce XVII wieku. Ta cała nauka o afektach i malarstwo dźwiękowe, odzwierciedlanie bitew Monteverdisko, walka Tancreda i Clorindy, combattimento di Tancredi e Clorinda, odnoszenie się do wydarzeń historycznych i odzwierciedlanie tych obrazów historycznych poprzez muzykę i instrumenty, które są użyte jako jakby rekwizyty, bo to jest muzyka. Jeszcze Monteverdi opisał, jak to ma być wykonane, gdzie kto ma stać, jak to ma wyglądać, a instrumenty, gdzie jest takie tremolo, patatatatata, i smyczki szybko się ruszają, one odzwierciedlają walczące ze sobą dwie strony na miecze. Oczywiście są później takie cięcia, trzeba mieć wyobrażenie, jak ciężki był miecz.
Słuchać to zrozumiał, to też musi, znaczy tak jak pani profesor mówi, być pokorny, ale też troszeczkę mieć takiego wykształcenia, na co może też nie do końca zwracamy uwagę.
Tak, z jednej strony wykształcenie, ale to wykształcenie powinni nieść ze sobą wykonawcy. Dlatego, że jeżeli przyjdzie ktoś na koncert i zobaczy ten obraz dźwiękowy, który w oczywisty sposób przekazuje te dźwiękowe obrazy, jeżeli to jest czytelne, to wtedy słuchacz nie powinien się obawiać, bo spotykamy się z tym, nie tutaj na taki koncert nie pójdę, to dla mnie za trudne. Ale to nie jest za trudne.
Nie bać się, tak? Bo
nie bać
to
się.
Leży po stronie muzyków, tych, którzy wykonują tę muzykę, żeby nas wprowadzić, żebyśmy my tą muzykę
zrozumieli. Tak. I bardzo często, bardzo dobrym połączeniem są takie spotkania, jeszcze słowo wstępne przed koncertem. Teraz mam takie bardzo ciekawe doświadczenie od jakiegoś czasu, ponieważ bardzo lubimy Telemana, który był Niemcem, on bardzo lubił styl polski i wszystkie style narodowe. Ostatnio jeszcze wykonując wszystkie fantazje Telemana, a on nawiązywał tam, jest bardzo dużo polskich narodowych tańców, polskich, ludowych. Oberek, kujawiak i też są gawoty i też jest hornpipe, który jest typowo angielskim, troszkę do poloneza naszego podobnym. Ale jeżeli tego nie słyszymy, a nawet wykonawcy, jeżeli się tym nie zainteresujemy, gdzie on szukał inspiracji? A on to opisał w swojej autobiografii, że słyszał kapele ludowe i właśnie będąc w Pszczynie wtedy, i to opisuje, i że uważny kompozytor zaopatrzyłby się w pomysły na całe życie i że on właśnie się zaopatrzył i piękne tria, koncerty właśnie komponuje w tym stylu, ubierając się w jakieś adagia i tak dalej. Ale to jest dla nas właśnie koniecznie pokornych wykonawców. Szukanie u źródeł, jest bardzo dużo źródeł dla wykonawców i dla osób zainteresowanych, czy melomanów, czy po prostu lubiących historię. Literackie źródła, takie encyklopedyczne, bo był niejaki Charles Barney, który w XVIII wieku podróżował po Europie, robił wywiady z żyjącymi kompozytorami jeszcze i już wchodzącymi. Także to jest historia generalna, encyklopedia taka pierwsza, z pierwszej ręki. I ta autobiografia Telemana chociażby, to też jest zamówiona i służy nam dzisiaj do interpretacji, bo mamy z pierwszej ręki przekaz od żywych ludzi, nie od biografów, prawda, nie od tych, którzy piszą na podstawie własnej kwerendy, można powiedzieć, takiej życiorysów. To jest dla nas konieczne źródła. I dlaczego też dla nas wykonawców, tu mam na myśli, i nauczycieli, i myślę, że nie tylko muzyków, ale to jest to źródło, które pokazuje, którędy iść, czym się kierować, Natomiast słuchacz, który słuchacz, a może ktoś nie chce, jeszcze nie wie, że będzie chciał słuchać, ale żeby się zainteresować historią, przecież bardzo ciekawe są pamiętniki Rubinsteina, bardzo ciekawe są, prawda, jest to wspaniała literatura, tak jak aktorzy, muzycy piszą swoje biografie. I ostatnio, i wcześniej były takie historie pisane, żeby zainteresować się tym, ponieważ to jest historia prawdziwa, nie inna, prawdziwa.
Tak mówimy, muzyka łączy wszystkich, ale łagodzi obyczaje. I teraz pytanie, no, czy my właściwą zwracamy uwagę, bo jest przestrzenią spotkania, jak to było, jak jest może dzisiaj, bo pani też jako profesor, jako wykładowca, jako ten, który no, ma kontakt, prawda, i z historią, i z tym, co obecnie. Jakby to pani oceniła, prawda, no bo też potrzeba pewnego pragnienia, żebym ja taką muzykę, nie tylko, że polubił, ale żebym miał takie wrażliwości. Bo pytanie też, czym my dzisiaj żyjemy, jakie muzyki słuchamy. Mamy wiele możliwości, bo radio, prawda, istnieje, które jest dobrym nośnikiem, telewizja, internet, wiele, przecież kiedyś płyta, no to nie wszyscy mieli taką możliwość. Filharmonia, no nie każdy poszedł, bo to tylko melomani, prawda? A jak to wygląda właśnie z perspektywy czasu? Czy my tą muzykę dobrze wykorzystujemy, patrząc na tych, którzy tworzyli, na tych, którzy ją dziś grają, no i na nas, którzy jakąś tą wrażliwość mają, no bo my tak dziś możemy zachęcać może, albo o ciekawych sprawach mówić, ale też, żebyśmy może wyciągnęli z tego jakąś naukę dla nas, jakaś podpowiedź, prawda, rozumienia, bo nawet ta odpowiedzialność za młode pokolenie, co dziś proponujemy młodemu człowiekowi, prawda, który ze smartfonem się koleguje, co dziecku, bo też może jest problem nawet takiego odchodzenia od zajęć muzycznych, od szkoły muzycznej, od śpiewania, bo dzieci czasem mają problem z wysławianiem się, a co dopiero ze śpiewaniem albo graniem na instrumentach.
To jest ogromny problem.
Zresztą, że tak dużo tutaj różnych rzeczy może poruszyłem, ale gdyby pani z tego, profesor, wyłuskała coś, co nam pewne rzeczy podpowie, albo co należałoby robić, bo pokolenia tak robiły kiedyś, prawda? I nie traciły, tak. Nie mówiły, że to jest dla innych, dla jakoś wyżej postawionych, dla inteligencji, no bo wszystkie warstwy, myślę, właściwie czerpały.
Tak. Czy mnie się wydaje, czy ojciec miał do czynienia ze szkołą muzyczną?
Coś tam
no właśnie. Bo, i to zresztą nie to, że chciałabym 1000 komplementów na antenie, ale chciałabym powiedzieć, że na przykład dla mnie było bardzo trudne rozumienie godzinek. Ale kiedy ojciec śpiewał na jakiejś uroczystości niedawnej, to dla mnie wszystko było jasne. I to jest tego typu, jeżeli osoba, która wykonuje muzykę, jest jasna dla słuchacza, czy dla współprzeżywającego wydarzenie. Ale teraz ten problem, właśnie radio jest dostępne, ale jakie radio? Jaka muzyka? Co uważamy za muzykę? Ja przez 4 lata ostatnie miałam...
Ja raz tak się wtrącam, tak, co jest na topie, bo dziś widzimy, właśnie. Prawda, co listy przebojów... Tak. No i teraz, czy to ma się jedno kłócić z drugim, czy to ma pójść do lamusa, czy to dalej się liczy, bo pani powiedziała o tych źródłach, o tym, że to ci ludzie no naprawdę łączyli, no nawet taki Bach.
Tak. Do dzisiaj aktualny.
Umysłu, prawda?
Tak, i do dzisiaj aktualny. I dzisiaj są też wspaniali kompozytorzy i są kompozytorzy mniej wspaniali. I ci wspaniali sięgają do źródeł, kształtują swój język muzyczny i też szukają brzmienia, bo muzyka musi brzmieć. Musi być przestrzeń tego brzmienia, współbrzmienia instrumentów. Musi być też granie i ciszą w muzyce, bo pauza w muzyce, cisza jest bardzo ważna. A w naszych czasach tej ciszy tak bardzo brakuje, prawda? I słuchanie się to jest w ogóle objaw... No taki niedostatek naszych czasów. Czy ludzie umieją się słuchać nawet w rozmowie, prawda? A tutaj myślę, że po tych moich doświadczeniach w szkole niemuzycznej, gdzie myślę, że jakieś ziarno dało się zasiać, ale kiedy nakazałam po prostu uczniom być dwa razy w roku, raz w semestrze, w sali koncertowej na koncercie i potem napisać relacje, tak jak potrafią, no to spotkałam się nawet z hejtami rodziców, ja przepraszam, ale do tego doszło. Jak to? Co mi tam się w tej głowie pomieszało, że ja na koncert każę chodzić? I zachęcałam najwyższą oceną za bycie w bardzo dobrej sali, potem jakość tej relacji, prawda? Ale uczyłam tych młodych ludzi, którzy bardzo często w ogóle nigdy nie byli na żadnym koncercie, oprócz na stadionie, prawda? I teraz ja zapytałam, słuchajcie, ale tak pod koniec pierwszego roku moich doświadczeń, czy wy uważacie, że muzyka to jest byle co byle było słychać? Czy jak ktoś włączy dwa guziki w keyboardzie i będzie się ruszać i klaskać albo coś innego, to znaczy, że on jest artystą? Czy taka osoba może być nazwana artystą? Tak. No więc podjęłam dyskusję. Mówię, nie chcę deprecjonować, nie chcę obniżać wartości waszego zdania, ale przecież pokazywałam dwa współbrzmiące dźwięki. Albo brzmią boleśnie i trzeba je rozwiązać, to jest ten dysonans, albo coś jest takiego, że mają w sobie taką harmonię wyciszającą. Jeżeli chcemy coś powiedzieć, czy zaśpiewać kołysankę dziecku chociażby, naprawdę to taka praca na ugorze, jeżeli chodzi o przekonanie młodych ludzi, że żeby słuchać, to żeby nie dać się zakrzyczeć tym barbarzyńskim łomotaniom. No przepraszam, jeżeli jestem tutaj, komuś się to nie podoba, ale rzeczywiście
bo jeżeli zadamy sobie pytanie, czemu muzyka służy, tak jak pani nawet powiedziała o tej kołysance, no to czy ta mama, czy ten tata są na tyle wrażliwi, że przyznają rację profesorowi, który tą młodzież gdzieś chce poprowadzić, bo na przykład oni nie mają takich wrażliwości, nie mają takiego pomysłu, a jednak winniśmy no, troszeczkę jakby poszerzać te horyzonty naszego widzenia, naszego patrzenia, bo nie, że nowe czasy, no to wszystko, reszta już się nie liczy i to było kiedyś. Prawda?
Tak, a teraz nowa muzyka to jest właśnie takie łubu-dubu, prawda, byle do rytmu.
No to czy to możliwe dla mojego serca, dla mojej duszy, właśnie, dla mojego ucha? Czy to jest coś, co jeszcze może zagrać we mnie i współgrać i co więcej dojść do tego spotkania, powiedziałem, z Panem Bogiem, ale pośród nas?
Tak, i czy może poruszyć, czy może pomóc zrozumieć i drugiego człowieka, i to, co słyszymy, i mowę, i też jeżeli obserwujemy dzieła muzyczne, prawda, opery albo oratoria, czy sakrum, czy profanum, kiedy idziemy do muzeum i widzimy postaci mitologiczne na przykład, albo postaci świętych, jeżeli łączymy taką znajomość przekazu muzycznego i malarskiego, jeżeli do tego przecież literatura, która jest absolutnie podstawą, słowo, które podaje znaczenie już tak bardzo konkretnie. To jest zupełnie, właśnie mówiłam o tym uczniom, że jeżeli słuchamy na przykład historii świętych, bo są takie utwory przecież, prawda? Jeżeli słuchamy Magnifikat, no nie rozumieli. Ja tak mówię oni, przepraszam, ale wielu z tych uczniów to jest w ogóle nowum, że Biblia jest opisana muzyką, a cała Biblia jest opisana muzyką.
Wszystkim, nie tylko psalmy.
Przez, tak, przez nie tylko psalmy. Przecież właśnie jeśli chodzi o Fersera, dialogi biblijne, łączenie Starego Testamentu z Nowym, który jest zawsze, przejście do Nowego Testamentu jest jakby takim morałem wynikającym z tego, co w tym, jakie sceny biblijne są ze Starego Testamentu opisywane i postaci. Jeżeli słuchamy kantat Bacha, gdzie mamy też połączone na przykład kantata Ich habe genug, jedna z najsłynniejszych, na 2 lutego. Czyli jest tam też odniesienie się do Symeona i prorokini Anny. I jest to cały czas nawiązywanie i w kantatach, w tekstach tych kantat. No nie słuchamy kantat po to, żeby posłuchać la la la, prawda? O to chodzi. To jest głęboka modlitwa. A jeżeli mamy tańce na przykład, suity taneczne, angielskie, inny układ tych suit, tutaj jest żyk, właśnie bardzo szybkie są te tańce, czy uwertury jako całe suity tańców, zbiór tańców i uwertura wstępna, czy Händel, słyszeliśmy, na pewno wiele osób słyszało muzykę na wodzie Händla, prawda? To są suity taneczne jeszcze na konkretne królewskie okazje komponowane. Jeżeli sobie mamy, to jest takie kształtowanie wyobraźni, muzyka kształtuje wyobraźnię i jeżeli odnosimy się nie tylko do samego posłuchania, a tu głośno, a tu cicho, tylko mamy wyobraźnię, do czego nawiązuje ta muzyka, co przedstawia, to jest niebywałe wzbogacenie i swojej duchowości, i wyobraźni, już nie mówiąc o takich utworach jak sonaty różańcowe, które są głęboką modlitwą, bo tak jak wspominałam w pierwszej z tych audycji, nie wiem, czy wszyscy Państwo mogli słuchać, ale to jest bardzo ważne, że Heinrich Ignaz Franz von Bieber, który pochodził z Czech i był nadwornym kompozytorem i skrzypkiem arcybiskupa Massimiliano Gandolfo, był akurat związany z osobą, tym arcybiskupem, który czcił, był czcicielem kultu Maryi i sam dbał o to, żeby były nabożeństwa różańcowe w październiku. Stąd taka inspiracja i te sonaty powstały, ale jakie one są? I to specjalne przestrajanie skrzypiec, mówią, czyli skordatura, nastrajanie na bardzo różne sposoby, prawda? Czy i potem te obrazy właśnie, choćby to cierniem koronowanie, to jest coś tak wstrząsające, ile razy gram te utwory, ja jestem, wymagam dużego odpoczynku potem, żeby dojść do siebie, bo to jest tak bardzo głębokie przeżycie, ale przypomnijmy sobie, zawsze pamiętam o profesorze Bardinim, który uczył aktorów, prawda, że nie aktor ma się prezentować, tylko ma wzbudzić to uczucie i obraz i ma poruszyć, wciągnąć w akcję słuchacza czy odbiorcę w teatrze. I to samo jest ze skrzypkiem z każdym, czy z orkiestrą. Naszym zadaniem jest poruszyć słuchacza, przekazać mu konkretny obraz, wciągnąć go w akcję i słuchacz ma przeżyć katarzis. A nie artysta ma się tutaj showmanem okazać.
Artysta jest dla nas.
Tak, tak. I to jest ta lekcja pokory za każdym razem. Wie ojciec, że
gdzie ta lekcja pokory? Czy to u mnie musi być, bo muszę go słuchać, czy jednak u niego, bo ma być tym pasem transmisyjnym? Bo to jednak naprawdę wiele potrzeba, żeby każdy wiedział, po co jest. Bo jeżeli jest artystą, czasami mówimy, że trudne życie artysty, ale to też taka wielka misja.
To jest misja. To jest misja i wymaga potężnej pokory, tylko trzeba sobie z tego zdawać sprawę też z pełną pokorą. Nie jestem, ale jestem pokorna tutaj, prawda? Bo to jest tylko nie znam bardziej pokornej osoby, tak? Ale to jest ogromne dane i zadane. Właśnie to, co dla mnie najważniejsze w przekazie Jana Pawła II, naszego kochanego świętego papieża. Dane i zadane. I mamy talent. No mam talent. No, nie będę ukrywać, że go nie mam. Ale to nie znaczy, że mam nad sobą nie pracować i że mam innych traktować z góry i że mam się przepychać, stanąć na piedestale i tak dalej, prawda? To jest ciężka droga. Jeżeli jestem naprawdę, jeżeli to jest moją pasją, a jest, jeżeli nie ubiegam się o zaszczyty, to jest trudna droga, jeżeli ktoś jest jakoś tam na tej drodze, tak spokojnie może stanąć przed lustrem. Ale też
łatwiej jakoś sprostać wymaganiom, które stawia przed nami to zadanie.
Tak. Tak, i sięganie to jest ciągła inwestycja. To nie jest tak, że właśnie łatwiej mają celebryci, aczkolwiek nie zazdroszczę, bo to jest takie płytkie życie. Natomiast muzyka nakłada na nas obowiązek, na wykonawców. Myślę, że na słuchaczy o tyle, żeby nie bać się jej, żeby chcieć poznawać świat poprzez muzykę. Bo to jest tak, że właśnie połączenie pokoleniami, to jest nauka historii. Nauka historii. Nauka też i matematyki, bo mnie ostatnio bardzo zaskoczyła informacja, której przez długie lata nie miałam, bo traktaty i starożytne i tak dalej, i Platon o muzyce, to nikogo nie obrażając, on napisał muzyka leczy pijaków. Platon w państwie, tak? Ale znajomość, znaczenie muzyki właśnie w państwie i w muzyka opisywana była też przez świętego Augustyna. I ja tu mam taką książkę pani doktor Antoniny Karpowicz-Zbinkowskiej, która napisała dwie wspaniałe, polecam. A propos, to jest Zwierciadło muzyki i później ten drugi egzemplarz, Rozbite zwierciadło, muzyka w czasach ponowoczesnych. Czyli jak traktujemy muzykę, jak przeinaczamy jej znaczenie, prawda? Jak czasy ponowoczesne. Jesteśmy w tych czasach ponowoczesnych, można powiedzieć. I ponieważ pani doktor Antonina Karpowicz-Zbinkowska jest teologiem muzyki. Teologia muzyki to jest, wydaje się, nie, to nie dla mnie, ja tu niewierzący i tak dalej. Ja myślę, że tak naprawdę, przepraszam, może się wydam niemądra tu, ale ja myślę, że nie ma ludzi niewierzących. Jeden wierzy Bogu, drugi mamonie, prawda? A może ten, co mamonie, to nie wierzy.
Każdy ma duszę nieśmiertelną.
No właśnie.
Możesz wierzyć czy nie, ale tak jest. Pani profesor, ja zaproszę może naszych widzów, bo pewnie nam bardzo się proszę. Dobrze tutaj rozmawia, dobrze nam tu być. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Czekamy na Wasze spostrzeżenia, może pytanie w tej materii. Numery Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś muzyka przestrzenią spotkania, zresztą wyświetlamy temat i naszym gościem jest pani profesor Agata Sapieha. A jak to jest, żeby się zachwycić? Bo u pani tak zawsze było z zachwytem muzyką? Bo to gdzieś z pokolenia na pokolenie. Tak mówię, tak sobie. Bo dziś możemy rodzić kolejne pokolenia takie dysfunkcyjne, prawda? Z tym brakiem wrażliwości, brakiem odniesienia, bo wiemy po co. Bo to się, ta dzisiejsza muzyka może się dosyć mocno wbija przez różne, na przykład przez celebrytów. Bo to dzisiaj każdy chciałby być tak mieć dużo lajków i
gwiazda.
Tak dalej, gwiazdą chciałby być. Nie? I niech jest, ale właśnie, żebyśmy nie przegapili czegoś, co jest właśnie istotne i ważne w naszym człowieczeństwie, bo jednak to buduje relacje.
Relacje, właśnie dziękuję za to słowo, dlatego że te pierwsze relacje, muszę powiedzieć też jako mama mojej już dorosłej córki, która to córka zetknęła się z muzyką od momentu poczęcia właściwie, prawda? Bo i wzrastała w tej muzyce pośród dźwięków, nie wiedząc jeszcze, nie przyszła na świat jeszcze. Natomiast z pokolenia na pokolenie rzeczywiście nasze dzieci, jeżeli słuchają muzyki, jeżeli grają z nami koncerty, jeżeli to takie zakształtują się. I to zostało odkryte już jakiś czas temu. Wiem, że w Bydgoszczy chyba są takie koncerty dla mam oczekujących dzieci.
Tak.
I w Warszawie tak, w stanie odmiennym, tak dla mam oczekujących. Tak samo im wcześniej. W Warszawie wiem, że też jest taka, muzyka jest dla wszystkich, takie działania fundacji, która są i kontakt tych najmniejszych dzieci z instrumentami. Oczywiście trzeba te instrumenty wiedzieć, że to nie mogą być Stradivariusy, ale dotykanie, reakcja, bo właściwie można powiedzieć, wszystko jest muzyką, pod warunkiem, że to są brzmienia, a nie łomoty, hałasy i bywają brzydkie dźwięki, ale no właśnie a propos brzydkie dźwięki, w tej sonacie ostatnio, jedno z ostatnich odcinków to było właśnie to cierniem koronowanie i jest taki instrument specjalnie wykorzystywany w grupie basso continuo tych akompaniujących, wydający taki ryczący, buczący dźwięk i to nie jest tak, że Bieber napisał, że trzeba ten instrument wykorzystać, bo wykonawca, ja oprócz swojej pasakali właśnie prezentuję tutaj Johna Hollowaya, fantastycznego skrzypka z płyty, nagranie, ale on wykorzystał każdy kierownik zespołu, można powiedzieć, albo solista, który dobiera sobie tę grupę akompaniującą, wybiera dane instrumenty do oddania danego obrazu muzycznego. I jeżeli jest to sublimacja na przykład, jeżeli jest to Boże Narodzenie, prawda, narodziny Pana Jezusa, to wtedy właśnie takie szarpane instrumenty do skrzypiec, które są wchodzą w ten charakter kołysanki, utulenia i tak dalej, chociaż też są trudne brzmienia, no bo przecież wiadomo, po co Pan Jezus się na świecie naszym ziemskim pojawił, prawda? Więc to jest ta świadomość, ale jest cudowne nasze zadanie, że instrumentacja w takich wypadkach, w baroku, na przykład i tej grupy continuo, i czasami też można transkrypcje na różne instrumenty przenosić, bo to nie było zakazane w dawnych czasach. Tyle tylko, żeby to było oficjalnie. Więc tutaj możemy dobierać, ale takie kontaktowanie się z muzyką od najwcześniejszych czasów, to jest fantastyczna tradycja rodzinna. Dobrze, żeby do tego wrócić. Tylko ja wiem, że nastawianie na przykład kołysanek takich bardziej rockowych, albo, no, czy dawanie tych elektronicznych, tak zwanych, przepraszam za takie ręczne cudzysłów ręczne, ale rzeczywiście te muzyczne zabawki elektroniczne to jest, przepraszam bardzo, niszczenie wrażliwości tej, która w nas jest. Bo pokazanie dźwięków naturalnych, pięknych, które i zaśpiewać, tak jak mama może, ale też jeżeli sama nie umie, to na przykład piękne kołysanki są też nagrane na płytach. I to, co się puszcza, a też można z oper Mozarta czy coś. Ja pamiętam najwcześniejsze lata, kiedy moja córka była w pierwszej klasie, też jako rodzice zafundowaliśmy książeczkę z najpiękniejszymi ariami z oper Mozarta, takimi właśnie, które się spodobają dzieciom, bo dzieci ze szkoły muzycznej, bo też moja córka chodziła, to właśnie to też jak kształtujemy dzieci w szkole muzycznej, już nie mówiąc, jak kształtujemy w szkole niemuzycznej. I tu jest ogromny problem, że w szkołach powszechnych, tak zwanych kiedyś, prawda, brakuje nauczycieli, którzy naprawdę są stworzeni do nauki muzyki. Tak, żeby zachęcić, żeby nie z książki podać, a taka jest nutka tutaj, zaśpiewamy piosenkę, a w ogóle po co ta muzyka, to zjedzcie kanapkę, dróbcie inne lekcje. Bywają albo na cymbałkach zagrajcie, były sobie kurki trzy. I to jest wszystko, prawda? Przepraszam, jeśli kogoś obrażam, bo ja wiem, że jest bardzo liczne grono w całej Polsce, łącznie nauczycieli, którzy pięknie uczą muzyki, ale próba zaśpiewania, no ja miałam wielkie ambicje, żeby spróbować zaśpiewać psalmy Gomułki właśnie, no ale jak na głosy zaśpiewać, jak ledwo klasa jest w stanie jeden dźwięk złapać, prawda? Więc grałam na skrzypcach, grałam na renesansowej fideli, pokazywałam budowę instrumentu, wchodziliśmy na YouTube na różne koncerty, też na konkurs chopinowski, kiedy pierwszy raz się wtedy mogli znaleźć wirtualnie, ale w Filharmonii Narodowej. Ale to są ogromne braki, bo były kiedyś takie w dawnych czasach, które no niby nie były takie dobre w szkole, ale pokolenie średnie w tej chwili pamięta koncerty w szkołach, przyjeżdżanie do szkół, do przedszkoli. Czasami to jeszcze ma miejsce, ale nie jest to takim stałym elementem kształcenia, a jednak to zostawia bardzo piękne ślady na dorosłość.
Mamy widza pierwszego. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica, mówi Ryszard z Bielska. Ja nie jestem muzykiem, jestem tylko inżynierem, ale bardzo lubię muzykę i uważam, że ta muzyka kościelna to jest taki jakby wyższy stopień modlitwy dla mnie i bardzo to jest wzruszające, kiedy cały Kościół śpiewa jakąś znaną pieśń. I niestety zdarza się często, że właściwie rzadko się zdarza, że cały Kościół śpiewa, bo często wchodzą jakieś nieznane pieśni, które zarówno melodie, jak i słowa są nieznane ludziom. I to jest moim zdaniem takie jakieś pozbawianie ludzi tego, co najpiękniejsze w tej muzyce kościelnej. Bo ludzie, jeżeli znają tradycyjne pieśni, to chętnie je śpiewają. I bardzo żałuję, że tak rzadko się praktykuje to śpiewanie kościelne tych znanych, tradycyjnych pieśni. Kiedyś byłem w Chorwacji na wakacjach i tam w kościele, w takim, no to jest kościół taki budowany z tych kamieni, które tam występują. Pełny kościół był. Jak ludzie zaśpiewali pieśń chorwacką, to naprawdę te ściany aż brzmiały jak pudło rezonansowe i widać było, że każdy śpiewa z całą piersią. I tego mi brakuje właśnie w naszych kościołach, że ludzie tak mało śpiewają albo po prostu nie znają tych pieśni. Dlatego apelowałbym o te tradycyjne pieśni, które znamy, żeby w kościołach były śpiewane. Poza tym pani profesor fantastycznie mówi na temat tej muzyki i to mnie właśnie podziwiam, właśnie znajomość, wrażliwość pani profesor, która mówi, że trzeba nauczyć się słuchać. I to słuchanie nie dotyczy tylko muzyki. To dotyczy także każdego dialogu. Na przykład w telewizji przed wyborami, no to był wprowadzony jakiś jazgot, ponieważ ci oponenci próbowali zakrzyczeć tych, którzy prowadzą i którzy byli przeciwnikami. I to w ogóle zniechęcało w ogóle do oglądania tego. To w ogóle nie była żadna dyskusja. Dlatego to zdolność słuchania jest bardzo ważna w każdej dziedzinie, nie tylko w muzyce, ale w dogadywaniu się, w rozmowach. I to trzeba poczekać, aż ktoś wypowie jakieś zdanie i dopiero wtedy odpowiadać w dialogu, a nie przekrzykiwać. I pani profesor właśnie świetnie tutaj reaguje z ojcem prowadzącym, że wypowiada się, poczeka na swoją kolejność i dalej tłumaczy te zawiłości muzyki i to mu tłumaczy w znakomity sposób. Mnie to odpowiada. Także pozdrawiam panią profesor i ojca prowadzącego. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy panie Ryszardzie. Pani profesor, słowo do naszego widza.
Również bardzo dziękuję i dziękuję, że dostrzegł pan właśnie to, tę potrzebę słuchania, bo tak, może już nie wracajmy do tych przeżyć przedwyborczych, które mogły powodować zawały serca, prawda? Właśnie muzyka niech nas koi i bardzo, bardzo dziękuję panu za to spostrzeżenie śpiewania w kościołach. To jest bardzo poważna sprawa. Myślę, że bardzo poważną sprawą jest zatrudnianie właściwych organistów, którzy są do tego przygotowani, to na pewno.
Może mamy trochę mankamentów, czy nie?
Słucham?
Może mamy trochę mankamentów, jeżeli chodzi o kształcenie, bo to też jest
może
istotna.
To jest sprawa do rozważania, poprawiania oczywiście i to, co pan Ryszard zauważył, absolutnie dostrzegam taki niedosyt. Młodzież nie chce śpiewać, bo się wstydzi, poza tym nie zna. Przecież mamy przecudną całą gamę pieśni pasyjnych. Nie tylko kolędy, ale pieśni pasyjne, renesansowe. Fantastyczny repertuar i jeżeli w kościele byłaby, to jeżeli ojcze mogłabym...
Mogą cię młodzi zadać sobie pytanie, po co mamy śpiewać? Bo chcemy im to uzasadnić, prawda? Dlaczego my teraz akurat wszyscy mamy śpiewać? Chcesz, to śpiewaj. Nie? No, młody tak by powiedział człowiek, ale co nam to daje, prawda? Bo nieraz mówimy, jaki biznes z tego mamy, że ja jednak zacznę też jak gdyby się nie tyle, że identyfikować, ale zacznę się w ten sposób wypowiadać, co mi to też daje jako człowiekowi.
To jest moja osobista wypowiedź, moje osobiste uczestnictwo w wypowiedzi naszej wspólnej, no bo Kościół jest Kościołem, jest wspólnotą. I myślę, że bardzo często jest tak, że są dwie znane zwrotki jakiejś pieśni popularnej, a potem dochodzi trzecia, czwarta i tak, tak coś tam ruszam ustami, nie wiem, typowe obrazki. Myślę, że warto by było, jeśli mogłabym się ośmielić coś zasugerować tutaj, takie zajęcia może dla parafian, uczmy się pieśni naszych, tradycyjnych pieśni, tych, które chcemy śpiewać podczas liturgii, może i poznawać nowe. To by była piękna akcja. Pan Ryszard mnie tu zainspirował. Ja przepraszam, bo ja mam zazwyczaj 1000 pomysłów na minutę. To jest niebezpieczne, ale pan Ryszard zaproponował niechcący coś, co warto by było rozważyć na taką bardziej szeroką skalę, żeby rzeczywiście rozśpiewać nasz Kościół. Bo w tej chwili jest zamknięty. Śpiewają starsze pokolenia lepiej, gorzej, prawda? I są piękne głosy też w tych starszych pokoleniach. Natomiast młodzież, no przecież jak uczyłam dzieci śpiewać, młodzież, pierwsze klasy, liceum, technikum, hymn narodowy, już pomijając to, że omawialiśmy, ja omawiałam, bo to było... Ja przepraszam, jakby tabula rasa, co ten hymn zawiera, kto to był Czarniecki i tak dalej. Także omawiając znaczenie tego tekstu i uczenie się, żeby zaśpiewać ze zrozumieniem. I myślę, że takie pieśni, na przykład Jezusa Judasz przedał, prawda? No to jest przecudna i taka harmonia, która z tego wynika, ale nawet jeżeli śpiewamy jako monodię, jeden głos, prawda? Ale żeby czysto, no bo nie będzie cały Kościół śpiewać na głosy. Może chór tego uczyć, może poprowadzić. Można poprowadzić takie zajęcia z parafianami przez chór, żeby wciągnąć w akcję, bo to by było fantastyczne, bo muzyka kościelna jest punktem wyjścia do wszystkiego. Naprawdę ja tu nie, ze względu na to, że jesteśmy w Radiu Maryja, dla mnie tak jak sztuka wywodzi się z sakrum, bo jest ten język, tak jak harmonia, tak jak cała retoryka z muzyki kościelnej, przechodzi na muzykę świecką jakby i tu Bach jest wybitnym przykładem tego, kiedy pracuję z moimi studentami na przykład, no to jest taki koronny przykład, tam zresztą rękopis położyłam Bacha, autograf akurat, sonaty na skrzypce solo, sonata G-moll i jeżeli nie znamy pasji według świętego Jana, można grać nuty, można grać równo, czysto. I jak to moja koleżanka mówi, przepraszam, będzie o 7 zbójach. Bo naprawdę. Natomiast jeżeli znamy to i słyszymy ten pierwszy chór, bo są dwie wersje, ale ten pierwszy chór, gdzie jest her, to w tej sonacie ta cała harmonia, te oboje, które tam wchodzą, to jest zebrane w klucz harmoniczny, który przekazują skrzypce solo i tylko wtedy to ma sens. Moim zdaniem, jestem o tym przekonana jako wykonawca, mówię z pełnym przekonaniem. Oczywiście nie chcę się tu szczycić, że ja wiem wszystko, nie, ale to jest moje doświadczenie. Zupełnie inaczej zaczęłam postrzegać to wszystko, kiedy to dostrzegłam. I dlatego myślę, że... No, sztuka wywodzi się też z sakrum, jeśli chodzi o malarstwo. Oczywiście, że były też bardzo stare, bardzo starożytne malowidła różne, prawda? Ale też były i ceremonie różne i no, można wyczytać historię, to już paleografowie się tym zajmują, prawda? Natomiast bardzo dziękuję panu Ryszardowi i bardzo polecam to zagadnienie jako coś szerszego do rozważenia i wprowadzenia może.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa Katowice, zawód inżynier.
Witamy.
Ja chciałam serdecznie pozdrowić wybitnego gościa, panią profesor oraz ojca, a pytanie mam takie. Bo muzyka ta tradycyjna, powiedzmy na przykład Strauss i jakieś inne utwory, to wpływają wybitnie na psychikę ludzką i na zdrowie. Są na przykład utwory, które leczą psychikę, które leczą zdrowie, na przykład Parkinsona są wybitnie, jakieś takie utwory, które mają na to wpływ. A moje pytanie jest tego typu, czy w muzyce sakralnej znajdujemy jakieś utwory, które podnoszą psychikę chorych, wpływają konkretnie na jakieś choroby, czy tylko w warstwie duchowej podnoszą nas wyżej? Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję. Czyli muzyka na jakie choroby, tak? Czyli jakim lekarstwem ewentualnie...
Tak jest, jakim lekarstwem,
będzie.
Bo ja uwielbiam...
Kogo?
No Bacha też, on mnie tak podnosi duchowo, ale najbardziej lubię Straussa i podobają mi się te spotkania z operetką. Super są.
Dziękujemy pani Tereniu, pani profesor.
Bardzo dziękuję pani Tereso. Często słyszę pani wypowiedzi i słucham z wielkim zainteresowaniem, bo zawsze coś konkretnego pani wnosi.
Inżynier.
Tak,
inżynier.
Tak. No inżynier, tak. My musimy być inżynierami interpretacji w pewnym sensie, bo to musi być konstrukcja czytelna. Natomiast ja nie jestem specjalistą od muzykoterapii, która to dziedzina się bardzo rozwija, ale nawiązując do tego, co Platon zalecał, prawda, żeby uwzględniać muzykę w terapii już dawno, dawno temu, to na pewno w muzyce kościelnej mamy bardzo dużo przykładów, no chociażby psalmy, które i podnoszą na duchu i mają harmonię. No, psalmy były śpiewane, no król Dawid śpiewał. Natomiast jeśli posłuchamy psalmów właśnie Gomułki, jeżeli posłuchamy, no jeżeli uda się wydać po raz, bo się skończyła ta płyta Förstera, ja się postaram może jakoś nagranie przygotować, żeby do pani Teresy wysłać, bo jak będę wiedziała dokąd. Bo, ponieważ muzyka, te wszystkie dysonanse, konsonanse nagromadzone z konkretnym znaczeniem pozwalają nam się oczyszczać, właśnie przeżywać katarzis tak naprawdę i wciągają też w akcję i modlitewną, i historyczną, czyli przedstawiają pewien obraz, ale brzmienia, same brzmienia dają poprzez napięcia, które tworzą i potem rozładowanie tych napięć, to każda dobra muzyka, kościelna muzyka ma w sobie szczególne znaczenie, ma takie możliwości, byleby chcieć spokojnie posłuchać i zrozumieć. Tak myślę. Pani Tereso, bardzo pani dziękuję.
A kwestia, czy właściwą uwagę przywiązujemy do kształcenia, bo czy pani mówi, proponowała uczniom, prawda? Nie jest związany może ze szkołą muzyczną, ale takie uczestnictwo w jakimś koncercie filharmonii. Jak to jest? Czy dzieci, które tych wrażliwości nabywają, albo można powiedzieć, karmią się tym, bo taka jest atmosfera domu, bo jest muzyka poważna, prawda, te wrażliwości, czy jak to wygląda z ich kształceniem, z ich wrażliwością na inne, można powiedzieć, sprawy, na piękno?
Tak. Jeżeli sięgniemy do szkolnictwa niemuzycznego, tu gdzie ja nakazywałam uczniom, a potem już zachęcałam, a niektórzy już się sami zachęcili, naprawdę. I dla mnie zdumiewające było to, że uczeń, no nie wymieniam nazwiska, więc mogę powiedzieć, najgorszy uczeń, z którym nie wiązałam żadnych nadziei, wiedziałam, że jest złośliwy, że co ja powiem, to nie jest przeciwny. No tak, po prostu też sytuację życiową może miał nie najlepszą, ale poszedł, ponieważ wychowawczyni poszła wtedy z klasą i to jest fantastyczne współgranie wtedy. Wychowawczyni powiedziała, no dobrze, to już skoro musicie, ja z wami pójdę, to pójdziemy razem. I tak dwie, trzy wychowawczynie postąpiły i w tej klasie ten uczeń, ponieważ to był koncert w filharmonii, dwie gitary. Fantastyczny koncert zresztą. I on odkrył świat. To był fantastyczny koncert. On chce chodzić na koncerty. Więc naprawdę po prostu trzeba próbować. Inny problem dotyczy naszego środowiska artystycznego. A propos pokory, o której mówiłem. Bo jest bardzo trudnym do osiągnięcia zjawiskiem radość, że ktoś inny gra dobrze. I to jest przepiękne, jeżeli można posłuchać wychowanka, konkurenta na rynku muzycznym, jeżeli ktoś gra pięknie. A bardzo wiele osób, jeśli chodzi na koncerty spośród muzyków, to żeby się utwierdzić, że on zrobiłby to lepiej. Przepraszam. Wiem, że teraz będę źle postrzegana, ale znamy ten problem. Czy jak często muzycy chodzą na koncerty, żeby podziwiać innych? Bez własnego interesu. To jest naprawdę sprawa wypracowania w sobie tej pokory, bo to nie jest łatwe. Każdy chce być pochwalony. No ale...
Takie naturalne.
No to jest takie naturalne. Ja tutaj nawiązuję, pamiętam mój pierwszy kontakt z ojcem Wacławem w nocnych rozmowach na temat litanii o pokorę. Mhm. I to jest coś nie do osiągnięcia. Właściwie to, jakie są kolejne prośby, prawda? Spraw, abym był niedostrzegany, aby chwalono innych, a mnie pomijano. No, wydaje się, to jest, no myślę, że to jest taki już skrajny masochizm.
Ale do tego też myślę, ci, którzy powiedzą o życiu duchowym, że do tego potrzeba wiary i życia duchowego. Tak. Byśmy też tak potrafili patrzeć. Nie, że teraz ja się muszę całkiem schować, tylko potrafili dostrzec, że ten drugi ma talent, tak. Prawda, że też jest kimś, jest osobą.
I inspirować się nawzajem, bo przecież ja prowadzę ponad 30 lat Międzynarodową Letnią Akademię Muzyki Dawnej. Przyjeżdżają wielcy mistrzowie, moi mistrzowie kiedyś, z którymi potem zaczęłam współpracować i którzy chcieli współpracować i przyjeżdżać tu do Polski nie dlatego, żeby się promować, bo nie musieli, tylko żeby coś współtworzyć. I powstał zespół, już teraz jest trzypokoleniowy zespół i moich absolwentów i obecnych studentów. To jest zespół ludzi, którzy pośród nas... Nie ma tego, kto jest najlepszy. Kto jest lepszy od tamtego.
I o to chodzi.
I o to chodzi, bo studentka moja obecna, która będzie robić dyplom, czy nowe studentki, czy studenci z grupy innej, prawda? To są ludzie, którzy każdy ma coś swojego do powiedzenia. Ja tutaj powołam się, bo to jest bardzo ważne, co powiedział mi kiedyś pan profesor Tadeusz Wroński, u którego osobiście się nie uczyłam, tylko byłam jego, w jego szkole jakby, prawda, kolejnych profesorów. Ale powiedział mi tak, mówi: Agata, gdyby sam Ojstrach stał koło ciebie i zagrał przed tobą, ty masz to swoje do powiedzenia i musisz wiedzieć, co masz do powiedzenia. To swoje. I każdy, tak jak myślę, świat jest pełen ludzi utalentowanych, wspaniałych. I jeżeli każdy powie to swoje, a drugi posłucha, i nie po to, żeby spapugować.
Albo rywalizować.
Rywalizować, tak. Tylko to jest cały czas inspiracja. To jest niesamowite. Ja myślę, że to jest taka wielka łaska, która jest mi dana, że ja umiem się tym cieszyć. Nie dlatego, żeby się chwalić, o jaka jestem. Nie. Mam bardzo dużo do zrobienia. Ale to jest wielka radość. Jeżeli można cieszyć się nie współzawodnictwem, współdziałaniem. Współinspiracją i dostrzeganiem czegoś. Kiedy spotkałam Antoninę Karpowicz, właśnie kiedy przeczytałam i ciągle wracam do tych jej książek i odnajduję, święty Augustyn napisał traktat, ja w końcu nie skończyłam tej myśli, traktat o muzyce, święty Augustyn. I planował, bo muzyka, a propos, teraz chyba to będzie jakaś konkluzja, że naszego spotkania tej części, ponieważ...
Będziesz, jeszcze ktoś jest.
Jeszcze ktoś jest, ale chciałam to powiedzieć, że muzyka należała do czterech głównych nauk wyzwolonych. Od starożytności. I w zasadzie wszyscy, którzy wnosili w historię coś, mieli do czynienia z muzyką.
Nauki wyzwolone. To
nauki wyzwolone.
Mówi.
Tak.
To wiele dziś mówi. Mam jeszcze telefon, tak jak wspominałem. Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Małgorzata z Kujaw.
pani profesor i ojcze Grzegorzu. No cudowna audycja, można by słuchać panią profesor nieskończoność. Ja chciałam szybciutko tak powiedzieć, że mam to szczęście, że dane mi było wzrastać i w parafii, gdzie panem organistą był pan Dan Kobiakowski, który skończył w latach 30. zeszłego wieku konserwatorium, Akademię Muzyczną, to chyba było konserwatorium w Warszawie, i klasę organistowską. I my przez 50 lat mieliśmy cudną oprawę liturgiczną mszy świętych. A poza tym wyrosło teraz nowe pokolenie. Mamy też chór wspaniały, który wygrał konkurs chórów parafialnych. I no, to jest no, cudowne. Muzyka jest czymś fantastycznym. A jeszcze chcę dać takie świadectwo, że ja do słuchania muzyki poważnej doszłam przez rocka psychodelicznego. Słuchając Spanish Caravan, to jest taki koronny utwór zespołu The Doors, lata 70., 80. XX wieku. I doszłam do tego, że tam są fragmenty z utworu Izaaka Albenica Asturia. No i to potem się zaczęło moje spotkanie, moja przygoda z muzyką poważną. Już nie będę zabierać czasu, bo pani profesor by tu powiedziała o wiele więcej i ciekawiej i więcej tych programów. To szczęść Boże.
Dziękuję, ale ten głos dla nas jest ważny, pani Małgosiu, bo to tak w dwie strony. Tak, pani profesor podkreśla cały czas, żebyśmy siebie słuchali. Jesteśmy wartością, prawda? Gdybyśmy tylko tak na to zwrócili uwagę.
Tak, tym bardziej, że bardzo pani dziękuję za tę współkonwersację, ponieważ wniesienie jeszcze głosu osoby, która ma doświadczenia churalne i takie bardzo dobre w oprawie muzyki kościelnej. Bardzo to jest ważne i myślę, że ta churalistyka to jest właśnie i śpiewanie w małych zespołach, ale współśpiewanie, bo kiedy gramy w zespole, solista jest takim małym zespołem, który sam ze sobą musi też umieć współgrać, bo kiedy gramy muzykę wielogłosową, polifoniczną Bacha na przykład, mamy 4 głosy na tych jednych skrzypcach albo nawet na flecie i tak dalej. Ale jeżeli gramy w zespole, to jest dopiero lekcja pokory. Jeżeli gramy w orkiestrze, to jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o pokorę, dlatego że przychodzi dyrygent i wszystkimi rządzi, a każdy jest artystą i ma to swoje coś do powiedzenia. To jest niezwykła szkoła życia społecznego i umiejętność. Natomiast w zespole, w kwartecie i zespoły wokalne, które też mają przekaz, przecież madrygały Monteverdiego, i te miłosne, ale też te nawiązujące do muzyki kościelnej, madrygały XVII-wieczne, motety, bo madrygały właśnie. Kiedy mamy Daj mi umrzeć, Volei morire, to jeżeli mamy o, to jest bardzo ważne, że wtedy nie śpiewamy o i tak dalej, tylko o, jest ta przestrzeń, bo mówimy, pozwól mi umrzeć. Mhm. To nie jest tak, o, pozwól mi umrzeć. To jest fantastyczne odkrywanie znaczenia tego, co mamy do przekazania. A w pieśniach kościelnych, czy właśnie w psalmach, ale nie tylko w psalmach, bo w motetach śpiewanych, no akurat mam wielką radość w naszej parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie, mamy chór Epifania, który przepięknie oprawia liturgię, właśnie te znaczniejsze, bo mam nadzieję, że jeszcze się teraz chór będzie rozwijać. I tam śpiewają młodzi ludzie i chcą, więc, ale i starsi. Bardzo ważne jest też, żeby jedno pokolenie nie odtrącało drugiego, bo oczywiście, że głosy starsze mają mniejsze możliwości, jeśli chodzi o taką czystość głosu, ale można nad tym pracować, bo znam takie chóry. Znam też chór, grałam kiedyś w zespole Ducha Skoraczewskiego, to całe, już kilka pokoleń z tego zespołu wyszło. Jeszcze najstarsi żyją, ja jestem w tym środku, ale gdzie się spotykamy na świecie, to jesteśmy przyjaciółmi, ale muzyka i pieśni, które też i harcerskie wtedy zakazane, i kościelne. I kiedy chór szedł na... ja byłam w orkiestrze, więc nie od początku z chórem współdziałałam, bo byłam jeszcze za młoda wtedy, jako nastolatka w pierwszej klasie liceum. Ale jak chór chodził później już razem na pasterki, to śpiewanie, kiedy ten chór, który ze sobą śpiewał, był takim wspornikiem całego kościoła, to jest taka radość. Dlaczego śpiewać? To daje radość, to jest wypowiedzenie siebie, ale żeby się nie bać, oczywiście nie, to śpiewać każdy może. No, trzeba wiedzieć, czy mam słuch, czy nie, ale trzeba go kształtować. To nie jest tak, że co z tego, że ktoś może mieć absolutny słuch, wspaniały, ale niekształcony, nie pójdzie dalej.
Przepraszam, że tak powiem.
Czas.
Kogo pani profesor chciałaby pozdrowić?
Ojej. Chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów, wszystkich, całą rodzinę Radia Maryja, prawda? I szczególnie tych, którzy po nocach się spotykamy. Ale chciałabym pozdrowić wszystkich muzyków i melomanów obecnych i przyszłych. I bardzo chciałabym pozdrowić moją córkę.
Bardzo dziękuję. Pani profesora Agata Sapieha była naszym gościem. Dziękuję. Czekamy jeszcze na spotkanie w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, dziś temat muzyka przestrzenią spotkania. Niech tak się dzieje. Też niech w naszym życiu, pośród nas ta muzyka takie zadanie spełnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.